Istnieją takie sprawy, które nawet po zapadnięciu wyroków wciąż wydają się być otwarte. Opierają się rewolucjom naukowym i badawczym i zdają się już na zawsze pozostać nierozwiązane. Jak sprawa rodziny Graf, która pomimo dekad nadal mnoży pytania i nikogo nie pozostawia obojętnym. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Szósty sierpnia 1986 roku, miasteczko Hewitt w Teksasie. Claire zaczyna zdawać sobie sprawę, że dyrektor szkoły nie był z nią do końca szczery. Już z oddali widzi światła wozów strażackich, policji i karetek. Choć od domu dzieli ją zaledwie kilkaset metrów, ma wrażenie, że droga zaczyna niemiłosiernie się dłużyć, a czas staje w miejscu. I gdy jeszcze przez ułamek sekundy łudzi się, że te wszystkie służby ratunkowe przyjechały do sąsiada, to z każdym kolejnym metrem ostatnie resztki nadziei umierają. Powoli mija ludzi stojących na podjeździe, którzy albo unikają jej wzroku, albo łapią się za serca i ze współczuciem kiwają głowami. Ten widok powoduje, że kobiecie zaczyna brakować oddechu. Zatrzymuje samochód i kiedy tylko z niego wychodzi, dym połączony z niewyobrażalnie wysoką temperaturą niemal ją paraliżuje. Natychmiast zaczyna kaszleć, a jej wrażliwe oczy potwornie ją pieką i uniemożliwiają zobaczenie czegokolwiek. Zastyga w bezruchu i mrużąc je wpatruje się w światła syren, które przecinają gęste i białe niczym mleko powietrze. Znów zaczyna się dusić i czuje, że dym całkiem wypełnił jej płuca. Chce jak najszybciej wejść do domu. Idzie więc w tamtym kierunku, osłaniając łzawiące oczy, ale gdy tylko sięga po klamkę, drzwi otwierają się i staje w nich Ed. Patrząc na żonę, która zdaje się nie mieć jeszcze pojęcia o tym, co się wydarzyło, mówi: chłopców nie ma. Jak to nie ma? Gdzie oni poszli? Pyta widocznie zdenerwowana kobieta. Oni odeszli, Claire. Odeszli. Teraz ból w piersiach jest nie do zniesienia. Na ganek wbiega jeden ze znajomych strażaków i ze łzami w oczach mówi: tak mi przykro. Znaleźliśmy ciało waszego drugiego syna. Claire robi kilka kroków przed siebie. Nagle przestaje czuć ból w klatce piersiowej. Przestaje czuć koszmarne pieczenie w oczach. Nie czuje już obezwładniającego zapachu dymu. Niczego już właściwie nie czuje. Opada bez sił na trawnik przed swoim domem, tuż obok tabliczki z numerem i nazwą ulicy. 505 Angel Fire Drive. Claire i Ed Graf poznali się w 1984 roku. Mężczyzna z miejsca zakochał się w tej 30-letniej, drobnej i niezwykle pięknej blondwłosej nauczycielce. Claire samotnie wychowywała dwójkę małych synów po zakończeniu pierwszego małżeństwa. Kobieta bardzo mu imponowała. Pracowała na pełen etat w szkole podstawowej, a w weekendy odwoziła chłopców do dziadków, by móc podreperować swój skromny budżet dzięki pracy w sklepie jubilerskim. Zaledwie rok różnicy między chłopcami sprawiał, że wielu brało ich za bliźniaków. Byli nierozłączni. Obaj mieli niebieskie oczy, jasne blond włosy, piegi i zawadiackie uśmiechy. Ale ich charaktery były inne. 6-letni wtedy Joby był nieco bardziej nieśmiały, poważny i często podkreślał, że jest starszy i musi dbać o swojego brata Jasona. A tamten był prawdziwym, żywym srebrem. I choć Ed od razu żywił do kobiety głębokie uczucie, ta początkowo zdawała się nie być nim specjalnie zainteresowana. Zrzucała to na karb niedawnego trudnego rozwodu. Mężczyzna miał zaledwie 32 lata, a był już dyrektorem banku, w którym pracował od ponad 11 lat. Claire uważała go za całkiem przystojnego i zdawała sobie sprawę, że bardzo mu na niej zależy. Obsypywał ją prezentami, odciążał w obowiązkach, nim ta nawet zdążyła go o to poprosić, ale przede wszystkim wspaniale opiekował się Jobim i Jasonem. Ed był niezwykle zorganizowany i skrupulatny, a to, o dziwo, podobało się jej dzieciom, które do tej pory miały bardzo dużo swobody. Często grał z chłopcami w piłkę, odbierał ich z przedszkola, czasem gotował obiady. A kobieta coraz bardziej zakochiwała się w nim, widząc, że to świetny materiał nie tylko na męża, ale też na ojczyma. Po 7 miesiącach znajomości Ed poprosił Claire o rękę, a ta bez wahania przyjęła jego oświadczyny i niemal natychmiast wprowadziła się z chłopcami do jego domu. Zaraz po ślubie mężczyzna adoptował braci, a zaledwie pół roku później Claire oznajmiła mu, że za 9 miesięcy ma spełnić się jedno z jego największych marzeń. Jednak niedługo po tym, jak kobieta zaszła w ciążę, zaczęła zauważać niepokojące zachowania swojego męża. Ed stał się zaborczy i zazdrosny. Kontrolował każdy ruch kobiety i jej synów. Z uporem maniaka tworzył listy wydatków, przejechanych kilometrów. Wszystko skrupulatnie planował, a jego pedantyzm stawał się nie do zniesienia. Szybko też zaczęły wybuchać konflikty dotyczące wizji sprawowania opieki nad chłopcami. Surowy Ed nie był zachwycony metodami spontanicznej Claire i często podkreślał, że ich wspólne dziecko będzie inaczej wychowywane. Kobieta z każdym dniem miała wrażenie, że Ed gasi radość w oczach jej synów, a nawet, że ci zaczynają się go bać. Aż pewnego dnia 1985 roku wyraźnie zdenerwowany Ed wrócił z pracy i oświadczył, że doszło do jakiegoś nieporozumienia i stracił posadę dyrektora. Musiał też pożyczyć blisko 75 tysięcy dolarów od swojej matki i wpłacić je do banku po to, by pracodawca nie wniósł wobec niego oskarżenia. I choć wszystko udało się załatwić ugodowo, a matka Eda bez najmniejszego problemu wpłaciła tę niebagatelną kwotę, to Claire zaczęła mieć wrażenie, że jej mąż nie do końca jest z nią szczery. Jednak ze względu na duże doświadczenie i brak jakiegokolwiek wpisu w aktach, mężczyźnie szybko udało się znaleźć pracę na wysokim stanowisku w firmie ubezpieczeniowej. Gdy początkiem 1986 roku na świat przyszedł ich wspólny syn, stało się oczywistym, że będzie miał na imię Ed, tak jak jego ojciec i dziadek. Ed Graff III był zdrowym, ślicznym bobasem i oczkiem w głowie swojego ojca. Świeżo upieczony pracownik firmy ubezpieczeniowej niemal natychmiast po jego narodzinach wykupił polisy dla wszystkich 3 chłopców, a każda z nich opiewała na 25 tysięcy dolarów. Na tym jednak skończyło się równe traktowanie dzieci. Ed nie pozwalał, by Joby i Jason opiekowali się noworodkiem. choć tego bardzo pragnęła Claire. Mężczyzna uważał, że bracia są zbyt rozkojarzeni i zwyczajnie za mali, by brać na ręce takiego malucha. Ale kobieta nalegała. Chciała, by w ten sposób między chłopcami rodziła się więź. Nie mogła już znieść surowych metod wychowawczych męża, pełnych nakazów i kar. Pragnęła, by Ed był dla nich takim samym ojcem, jakim był dla jej najmłodszego dziecka. Nie tylko różnice w podejściu do wychowywania dzieci zaczęły poróżniać parę. Claire coraz częściej miała wrażenie, że w tym domu nic nie może wydarzyć się bez wiedzy i przyzwolenia jej męża. Dostawała szału, widząc pedantycznie poukładane i poopisywane produkty w szafkach, grafiki obowiązków domowych przyklejone na lodówce i rozplanowaną niemal każdą minutę najbliższego tygodnia. Podskórnie czuła, że to małżeństwo niedługo się rozpadnie. Postanowiła więc jak najszybciej stanąć na nogi i wrócić do pracy nauczycielki, by pewnego dnia, już całkiem niedługo, rozwieść się z Edem i móc samodzielnie wychowywać trójkę synów. Tyle, że mężczyzna także obserwował diametralne zmiany w zachowaniu swojej żony i uważał, że są wynikiem zmęczenia. Kiedy więc Claire oznajmiła, że chce wrócić do pracy, nie miał nic przeciwko, wierząc, że kiedy ta odpocznie od niemowlaka, wszystko wróci do normy. Pomógł znaleźć najlepszy żłobek dla ich 6-miesięcznego synka, ale kiedy usłyszał o tym, że kobieta chce separacji, oświadczył, że nie pozwoli, by zabrała mu małego Eda. Wtorek 26 października od samego rana był piekielnie dusznym dniem. Był to również pierwszy dzień pracy Claire, po brzegi wypełniony spotkaniami, które miały na celu omówienie strategii przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Claire wyszła z domu pierwsza. W progu ucałowała jeszcze swoich synów, wsiadła do samochodu i pojechała do szkoły podstawowej. Ed w drodze do swojej pracy miał zawieźć 9-letniego Joe'ego i 8-letniego Jamesona do świetlicy, a najmłodszego syna do żłobka. Upał tego dnia był nie do wytrzymania, więc mężczyzna skończył pracę nieco wcześniej, w drodze powrotnej odebrał całą trójkę i wrócił pod Angel Fire 505. Było tuż przed 17, gdy ojciec z trójką dzieci wszedł do domu. Ale po zaledwie 10 minutach mężczyzna usłyszał krzyki i hałas przed swoją posiadłością. Gdy wybiegł na zewnątrz, by sprawdzić, co się dzieje, wciąż kurczowo trzymał w swoich ramionach malutkiego Eda i dla obecnych tam mężczyzn było oczywistym, że zdezorientowany ojciec właśnie przewijał niemowlę. Przed zabezpieczoną łańcuchem bramą prowadzącą w stronę podwórka stało czterech sąsiadów, którzy krzycząc i gestykulując wskazywali na szopę znajdującą się na tyłach domu. Szopę, którą na ich oczach pożerały płomienie. Wśród mężczyzn był najbliższy sąsiad grafów, Tom Lucenay, zastępca szefa ochotniczej i jedynej zarazem straży pożarnej w liczącym zaledwie 10 tysięcy mieszkańców Hewitt. To on jako pierwszy wyczuł dym, gdy pracował w ogrodzie i zdał sobie sprawę, że pali się szopa sąsiada. Natychmiast przez walkie-talkie wezwał innych strażaków mieszkających zaledwie kilka domów dalej, a teraz wszyscy starali się wyłamać deski w ogrodzeniu, by pomóc Edowi ratować jego własność. Graf, trzymając płaczące niemowlę na rękach, pobiegł w stronę fragmentu ogrodzenia na przodzie domu, które było zabezpieczone jedynie liną i kopiąc co sił w jedną z desek, udało mu się zrobić wyrwę, przez którą wpuścił mężczyzn do środka. Gdy strażacy zabrali się za gaszenie pożaru, w tle było już słychać dźwięki syren nadjeżdżających wozów strażackich. Jeden z mężczyzn zapytał Eda, gdzie pozostali synowie, a ten nagle poczuł ucisk w żołądku. Szopa płonęła tak szybko, że po zaledwie kilku minutach była jedynie stertą czarnych, zwęglonych desek. W czasie, gdy na posesji państwa graf trwała nierówna walka z żywiołem, do gabinetu Claire zapukał dyrektor i kazał jej natychmiast wracać do domu. poinformował kobietę, że właśnie odebrał telefon, że doszło do jakiegoś wypadku, ale nie jest to chyba nic niepokojącego. Claire, słysząc to, co sił w nogach pobiegła do samochodu i pędem ruszyła w stronę Angel Fire Drive. Ed podnosi bezwładne ciało swojej żony i zanosi ją do salonu. Jest zupełnie nieobecna. Nie słyszy krzyków i hałasu, które wdzierają się do domu. Jak przez mgłę widzi detektywa, który nachyla się nad nią i pyta o dzisiejszy dzień i wydarzenia poprzedzające pożar. Kobieta pustymi oczami wpatruje się w niego i nie mówi ani słowa. Wstaje i powoli zmierza do kuchni. Patrzy przez okno na krzątających się w ogródku mężczyzn w żółtych kaskach, którzy robią zdjęcia i dogaszają tlące się czarne belki. Czuje, jak jej ciało drży, a w środku zaczyna buzować złość. Kątem oka zauważa siedzącego w salonie Eda, który trzyma na kolanach półrocznego synka. Twarz Claire wykrzywia grymas. Nie może znieść widoku swojego męża. Jak mógł do tego dopuścić? Jak mógł nie przypilnować jej synów? Jak mógł teraz za to nie przeprosić i nie wziąć na siebie całej odpowiedzialności? Jak mógł twierdzić, że on też cierpi? Pochłonięta swoimi myślami, kobieta nie zauważa, że z niepokojem przygląda się jej detektyw. Jeden ze strażaków, których pozostawiła bez słowa, nim weszła do kuchni. Postanawiają, że najlepiej będzie sprzątnąć pogorzelisko i wywieźć na wysypisko śmieci pozostałości ze spalonej konstrukcji, tak by rodzina nie musiała oglądać tego koszmarnego miejsca, w którym stracili życie dwaj synowie. Tyle mogli dla nich zrobić. Gdy dom grafów w końcu pustoszeje, Claire nie może zasnąć. Ma wrażenie, że jej włosy i ciało ciągle są przesiąknięte dymem, jakby wżarł się w nią na dobre, a w uszach wciąż słyszy trzask palonego drewna. Wstaje więc i ostatkiem sił kieruje się do łazienki. Postanawia umyć się ponownie. Napełnia wannę wodą i zanurza się w niej cała, a potem szczotką szoruje swoje ciało tak mocno, że aż czuje ból. Gdy wraca do sypialni, zastaje w niej śpiącego męża. Nie chce tam dłużej zostać, zabiera więc ze sobą leżące obok niego niemowlę i schodzi do salonu. Eda rano budzi hałas dochodzący z parteru, a gdy zbiega na dół, zastaje Claire, która w towarzystwie swojej siostry wynosi walizki do samochodu, w którym siedzi już jego synek. Zatrzymam się na jakiś czas u rodziców. Muszę od ciebie odpocząć. Mówi, a potem dodaje, że wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu załatwią telefonicznie. Jednak wyprowadzka nie uspokaja kobiety. Nie ma minuty, w której nie myślałaby o swoich tragicznie zmarłych synkach i nie analizowałaby tego, co zaszło. Jej obawy i podejrzenia powodują, że nie sypia nocami i zadręcza się, że gdyby nie poszła tego dnia do pracy, to tragedii mogłoby nie dojść. Już jakiś czas temu zauważyła, że Ed zachowywał się inaczej, tylko dopiero teraz zaczynało to nabierać sensu. Pedantyczny i zawsze przygotowany, nie wykupił ostatnio lekarstw dla Joe'ego. Nie kupił też ulubionych płatków śniadaniowych pasierbów, choć zawsze drobiazgowo dbał o zapasy w spiżarni. Nie pozwolił też oderwać metek z zakupionych na nowy rok szkolny ubrań, no i te polisy na życie. Wszystko to jak echo odbija się w jej głowie i nie pozwala nie myśleć, że to niekoniecznie był wypadek. Jest jeszcze coś, co mrozi krew w żyłach, ilekroć sobie o tym przypomni. Doskonale pamięta, jak Ed powiedział, że obaj chłopcy nie żyją. Jednak dopiero chwilę po tej druzgocącej informacji przyszedł do nich strażak i podzielił się tragicznym odkryciem drugiego ciała. Claire coraz trudniej wierzyć, że to był przypadek. Tym, co przelewa szale goryczy, jest jednak telefon od jej męża, który informuje ją, że bez jej wiedzy porozumiał się z zakładem pogrzebowym i opłacił tylko jedną trumnę dla obu synów, a także zamówił ich niewielki wspólny portret, by nie wdawać się teraz w niepotrzebne koszty. Słysząc to, kobieta czuje, jak uderza w nią fala gorąca. Po moim trupie, wrzeszczy i rzuca słuchawką. Claire dzieli się swoimi obsesyjnymi myślami z rodziną, a ta podziela jej obawy. I dla nich zachowanie męża było wysoce podejrzane, a to, co przez policję szybko zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek i pożar, mogło być zaplanowanym podpaleniem. Niemal natychmiast po pogrzebie do Vicka Fizela, ówczesnego prokuratora okręgowego, zaczynają spływać listy od Claire Graf, jej rodziny, przyjaciół, a nawet sąsiadów, którzy tego tragicznego dnia byli na miejscu zdarzenia. Wszyscy proszą o jedno. O otwarcie sprawy Joe'ego i Jasona Graf i przyjrzenie się ich ojczymowi, który ich zdaniem mógł odpowiadać za ich śmierć. Po szybkim rozpoznaniu ewentualnych motywów Eda Grafa, prokurator Fizel postanawia otworzyć śledztwo, ale od razu spotyka się z ogromnym utrudnieniem. Chodzi o miejsce ewentualnej zbrodni, czy raczej jego brak. Chcąc ulżyć w cierpieniu rodziny, ochotnicza straż pożarna zburzyła zwęgloną szopę i pozostałości po niej wywiozła i zutylizowała, pozbawiając tym samym najważniejszego dowodu. Ale było coś, co mogło pomóc prokuraturze rozwiązać tę zagadkę. Zdjęcia zrobione przez jednego ze strażaków, a także ich zeznania. Na czele dochodzenia staje Joseph Porter, 29-letni śledczy z Urzędu Marszałkowskiego Państwowej Straży Pożarnej, który razem z prokuratorem postanawia zatrudnić eksperta, który na podstawie zdjęć oraz badań gleby będzie mógł odpowiedzieć na pytanie, czy bracia Graf zostali zamordowani. Tym specjalistą jest śledczy Wydziału Dochodzeń Przeciwpożarowych z Nowego Jorku, Charlie King, który po zanalizowaniu wszystkich dostępnych dowodów wysyła swoją analizę do Portera, a ten do prokuratora, który wydaje nakaz aresztowania Eda Grafa w 10 miesięcy od dnia pożaru, do którego doszło 26 sierpnia. Dziś opowiem Państwu, co tak naprawdę wydarzyło się pod 505 Angel Fire Drive, mówi prokurator Vic Fizel, robiąc znaczną pauzę, aby do każdego dotarło, jak symboliczny jest ten adres. Według niego Ed Graf obarczał 9-letniego Joe'ego oraz 8-letniego Jasona odpowiedzialnością za kłopoty małżeńskie. I to ci mali chłopcy mieli stać za decyzją Claire o odejściu od męża. Prokurator dodał również, że mężczyzna wykupił polisy, których kwota podwajała się w przypadku śmierci w nieszczęśliwym wypadku, dla wszystkich trzech synów, po to, by było to mniej podejrzane. Tuż przed pożarem Graf podjął też wiele niecodziennych decyzji właśnie z tego powodu, że już od dłuższego czasu miał planować morderstwo pasierbów. Zaniechał zakupów, nie pozwolił oderwać metek z nowych ubrań, a nawet na krótko przed pożarem wyniósł do szopy pamiątki po synach i żonie. I nim ktokolwiek potwierdził znalezienie drugiego ciała, Ed powiedział Claire, że obaj chłopcy spłonęli w szopie. Według Fizela, na podstawie dowodów i zeznań, które podczas tego procesu usłyszy ława przysięgłych, powstał spójny obraz niepogodzonego z odejściem żony tyrana, który tego dnia specjalnie wcześniej wyszedł z pracy, po czym znokautował swoich pasierbów i zaciągnął do drewnianej szopy na tyłach posesji. Do jej środka wlał jeszcze benzynę, po czym podpalił ją i od zewnątrz zamknął jej drzwi, by mieć pewność, że chłopcom nie uda się uwolnić. Słowa prokuratora są tak poruszające, że wielu z obecnych na sali nie potrafi ukryć wzruszenia. Wezwany na świadka Joseph Porter, śledczy w sprawie podpaleń z Urzędu Marszałkowskiego w Teksasie, zeznaje, że jest absolutnie pewien, że za podpaleniem szopy stoi ojczym chłopców. Do obowiązków Portera należało zbadanie pogorzeliska w ogrodzie grafów, zebranie informacji od świadków, jak również zabezpieczenie zdjęć wykonanych przez jednego ze strażaków. Porter zlecił też ekshumację ciał Joby'ego i Jasona, jak i ich drugą sekcję zwłok. Śledczy zatrudnił też wybitnego eksperta, a na podstawie jego badań stworzył raport. Niepodważalnym dowodem, który miał świadczyć o podpaleniu szopy, są według Portera wzory wypalania drewna uchwycone na fotografiach, potocznie nazywane przez strażaków aligatorowaniem. Aligatorowanie ma miejsce, gdy drewno pęcznieje do tego stopnia, że wygląda jak skóra aligatora. Duże pęcherze wskazują, że ogień rozprzestrzeniał się szybko, a zatem był wynikiem działania ciekłego przyspieszacza. Ustalono, że pożar powstał w przednim lewym rogu szopy i że użyto najpewniej benzyny, która miała wzmocnić ogień. Ponadto wypalone ślady na zawiasach i zamku wskazują, że drzwi były zamknięte podczas pożaru. Ale według śledczego najbardziej podejrzane, a zarazem potwierdzające teorię o morderstwie, było ułożenie ciał chłopców. Mężczyzna wyjaśnia, że ofiary pożaru, jeśli są przytomne i czujne, zwykle znajdują się w pozycji, w której starają się chronić twarz przed intensywnym ciepłem i dymem. Najczęściej ciała są w pozycji leżącej na brzuchu, która wskazuje, że ofiary ostatkiem sił starały się jeszcze wyciągać z pożaru. Niespalone fragmenty pośladków świadczą o tym, że obaj chłopcy leżeli na plecach, a druga sekcja zwłok, chociaż ujawniła sadzę w drogach oddechowych, nie wykazała żadnych poparzeń w płucach. Synowie grafów mieli co najmniej 120 cm wzrostu i gdyby nie byli znokautowani i stali na własnych nogach choć przez moment, doznaliby poparzenia płuc. A takowego sekcja nie wykazała. Śledczy zwraca też uwagę na bramy prowadzące do domu Eda i Claire, które tego dnia były przewiązane łańcuchem i liną. Najprawdopodobniej po to, by utrudnić lub wydłużyć czas reakcji. Jako kolejne swoje stanowisko przedstawia Charlie King, nowojorski śledczy do spraw podpaleń, który szczegółowo przeanalizował zdjęcia. Mężczyzna właściwie powtarza stanowisko Portera, podkreślając, że specyficzne ślady na drewnie z pewnością wskazują na użycie jakiegoś przyspieszacza. Ale jego najciekawszym odkryciem jest to, że w szopie w rzeczywistości były dwa oddzielne pożary, oddalone od siebie o około 9 stóp, oba celowo wzniecone i wzmocnione. Jego zdaniem chłopcy byli nieprzytomni lub ubezwłasnowolnieni przed i przez cały czas trwania pożaru, co oznaczało, że sami nie mogli przypadkowo wzniecić ognia. Każda ofiara pożaru, która jest przytomna i czujna, podejmuje wszelkie próby ucieczki i zawsze zostaje znaleziona twarzą do dołu. Kwituje. Kolejnym świadkiem prokuratury jest Tom Lucenay, mieszkający naprzeciw grafów zastępca szefa Ochotniczej Straży Pożarnej Hewitt. Był pierwszym, który zauważył niepokojący dym, brał udział w gaszeniu pożaru i poszukiwaniu chłopców, a ostatecznie to również on uprzątnął potencjalne miejsce zbrodni. Tom zwraca uwagę na to, że dym, który najpierw zauważył, był jasny, ale gdy po zaledwie kilkudziesięciu sekundach po wezwaniu wsparcia ponownie wyszedł na zewnątrz, dym był już czarny i gęsty. Wtedy też zobaczył jasno-pomarańczowe płomienie, które wręcz pochłaniały niewielką szopę, i usłyszał kilka odgłosów przypominających wybuchy. Sąsiad opowiada również o tym, że miał nieodparte wrażenie, że nim drzwi zostały strawione przez ogień, były od zewnątrz zamknięte. Kiedy po problemach z ogrodzeniem mężczyźnie w asyście innych strażaków ostatecznie udało się dostać na tył podwórka, płomienie sięgały około 4 metrów, a ogień rozprzestrzeniał się wyjątkowo szybko. Mężczyzna doskonale pamięta, że widział też na werandzie obok rowerów chłopców kanister z benzyną, ale wtedy nie wydało mu się to podejrzane. O tym, że Joby i Jason zniknęli, strażacy mieli się dowiedzieć dopiero wtedy, gdy niewielki budynek był na etapie tlenia. I wtedy też natrafili na ciała chłopców, dogaszając to, co pozostało z szopy. Podczas walki z ogniem nikt nie słyszał braci wzywających pomocy, nic też nie wskazywało na to, że w środku szopy znajduje się ktokolwiek. Po zakończeniu pracy Lucenay złożył kondolencje grafom i to on zaproponował usunięcie spalonej konstrukcji z podwórka. Po tym jak policja wyraziła zgodę, świadek i kilku strażaków wrócił tego wieczora na miejsce wydarzenia i przy pomocy ładowarki czołowej i wywrotki usunęli to, co zostało z szopy. Ale gdy mężczyzna po wszystkim wrócił do domu, miał poczucie, że popełnił błąd, usuwając potencjalne dowody, nim przeprowadzono pełne śledztwo w celu ustalenia przyczyny pożaru i sposobu śmierci dzieci. Połączył kanister benzyny z podwórka z szybko rozprzestrzeniającym się ogniem i wtedy nabrał pierwszych podejrzeń. Niemal identyczne zeznania składa jeszcze 3 innych strażaków, którzy także uważają, że drzwi płonącego budynku najpewniej były zamknięte, a pożar rozprzestrzeniał się tak szybko, że musiał być czymś wzmocniony. Patolog, który przeprowadził sekcję zwłok, również potwierdza teorię prokuratury o celowym odebraniu życia braci. Wysoki poziom tlenku węgla we krwi oraz ilość sadzy w gardle i płucach wskazują, że dzieci żyły w momencie wybuchu pożaru i że ich śmierć nie była natychmiastowa. Przyznaje, że nie znalazł żadnych dowodów na to, że chłopcy byli związani. Dodaje jednak, że ogień i wysoka temperatura mogły zniszczyć ewentualne dowody. Ze 100% pewnością może natomiast zeznać, że w krwi żadnego z chłopców nie znalazł ani leków, ani substancji, które pozbawiłyby ich przytomności. Gdy w końcu do głosu dochodzi obrońca Eda Graffa, Charles MacDonald, oświadcza, że wszystko, o czym mówi prokuratura i jej świadkowie oraz biegli, to nie dowody, a jedynie poszlaki, które z łatwością można podważyć. MacDonald rozpoczyna od rozprawienia się z pogłoskami o planowanej od dłuższego czasu zbrodni. Jego klient rzeczywiście kupił polisę dla wszystkich swoich synów. Jednak była to tak zwana polisolokata. Taka, jaką 3 dekady temu wykupili jego rodzice, a on dzięki niej miał pieniądze, by pójść na studia. Co więcej, za namową Graffa wielu znajomych, a także jego brat, kupili identyczne ubezpieczenia dla swoich dzieci. To, że Graff nie zaopatrzył się w ulubione płatki braci czy leki na zapas, wynikało tylko i wyłącznie z faktu, że jego klient od dłuższego czasu kłócił się z żoną o to, że jest zbyt drobiazgowy i kontrolujący, więc chciał zmienić swoje upodobania, by złagodzić nieco konflikt małżeński. Nie pozwolił na usunięcie metek z ubrań chłopców, ponieważ uważał, że te, które kupiła Claire, mogą być na nich za małe, i chciał mieć możliwość ich zwrócenia. Furtka prowadząca na tyły podwórka nigdy nie była przez rodzinę używana i od dłuższego czasu była zablokowana łańcuchem, a te z przodu domu zwyczajowo przewiązywano liną właśnie z tego powodu, by utrudnić chłopcom wyjście poza posesję, bez wiedzy rodziców. Natomiast przeniesienie pamiątek żony i chłopców do szopy było wspólną decyzją podyktowaną pojawieniem się w domu niemowlaka, i potrzebą dodatkowego miejsca. Ed nie wyniósł swoich pamiątek, ponieważ zwyczajnie ich nie posiadał. Nie jest typem osoby, która gromadzi niepotrzebne w jego mniemaniu przedmioty. Na koniec McDonald rozprawia się z jeszcze jedną kwestią, która wzbudziła na sali wyjątkowe poruszenie. Ponieważ ojczym dobrze znał swoich pasierbów i wiedział, że są nierozłączni, po tym, gdy dowiedział się o znalezieniu pierwszego ciała, założył, że drugi z chłopców zapewne także jest w środku spalonej szopy. Dlatego właśnie powiedział Claire o śmierci obu synów, nim zostało to oficjalnie potwierdzone przez strażaków. Po podaniu swojego stanowiska obrona powołuje aż 20 świadków. Pierwszym jest Wilfred Wondra. On także brał udział w akcji gaszenia pożaru, a po tym jak usłyszał o otwarciu dochodzenia w sprawie braci, zgłosił się na policję i wydał oświadczenie, że jest absolutnie pewien, że gdy mocowali się z ogrodzeniem, widział jak z otwartych na oścież drzwi szopy buchał czarny dym. Kolejny składający zeznania strażak William Flake mówi, że i on widział otwarte drzwi, a gdy usłyszał o tym, że bracia stracili życie w pożarze, od razu pomyślał, że to właśnie dzieciaki wznieciły ten ogień. Wielokrotnie widział, jak bracia bawią się zapałkami. O tym miał też opowiadać mu jego syn Timothy, który właśnie z tego powodu miał zakaz bawienia się z grafami. Była to pierwsza informacja pochodząca od świadka obrony, która widocznie poruszyła ławę. I tego właśnie potrzebował McDonald. Dlatego niezwłocznie prosi o przyprowadzenie kolejnego zeznającego. Zdenerwowany 10-letni TJ Clinch początkowo patrzy w podłogę i nie chce powiedzieć ani słowa. Dopiero gdy adwokat zapewnia malca, że nie będzie za nic ukarany, chłopiec szepcze do mikrofonu, że kilka miesięcy przed pożarem on razem z Jobim i Jasonem znaleźli zapałki i zapalili trochę suchej trawy na jego podwórku. Trawa miała palić się bardzo szybko, co szczerze przeraziło chłopca. Zdusił butami niewielki pożar i nigdy więcej nie chciał już bawić się z sąsiadami w ten sposób. Kolejni świadkowie tylko potwierdzają, że chłopcy byli widocznie zafascynowani ogniem. 9-letnia Terry Wills mobi natomiast, że Joby zabrał ją do szopy tydzień przed pożarem, a aby tam wejść, wykradł ojcu klucz i kazał jej przyrzec, że nigdy nikomu nie wyjawi, że byli w środku, ponieważ braciom nie wolno było tam wchodzić. Następnie zarówno nauczycielka, jak i pokojówka, która od czasu do czasu pracowała w domu grafów, oświadczają, że chłopcy zostali złapani na paleniu papierosów. Pokojówka dodaje jeszcze, że znalazła kilka niedopałków na drewnianej podłodze pod łóżkiem w sypialni braci. Te słowa wyraźnie denerwują Claire, która ze sprzeciwem kiwa głową i na chwilę opuszcza salę rozpraw. Wezwani przez obronę biegli także podejrzewają, że za pożarem mogli stać chłopcy, a ślady świadczące o przyspieszaczu, o których wspominali śledczy, mogły wynikać z tego, że w szopie tuż przy wejściu stała puszka z farbą olejną, a na końcu pomieszczenia znajdowała się kosiarka spalinowa. To właśnie te przedmioty w kontakcie z ogniem mogły być odpowiedzialne za wybuchy, o których w swoim zeznaniu mówił sąsiad. Jednak mowa końcowa prokuratora nie zostawia suchej nitki na Edzie. Fizel przypomina o tym, że mężczyzna już kilka dni po pożarze wypłacił polisę na życie swoich synów, a i tak chciał pochować ich w jednej trumnie. Nie potrafił też nie skorzystać z okazji odzyskania $50 za ubrania, których już jego pasierbowie nie będą mieli szansy ubrać. Prokurator przytacza też słowa jednego z bliskich Claire, któremu to Ed, zafascynowany nową pracą w firmie ubezpieczeniowej, miało opowiadać, że podpalenie to najlepsza z możliwych form popełnienia zbrodni, ponieważ trawi wszelkie dowody. Nawet grzechotnik ma przynajmniej grzechotkę, aby ostrzec swoje ofiary, by mogły podjąć środki ostrożności. Ale nie Edgraf. Ten pełza wśród nas bez ostrzeżenia. Fakty sprawy domagają się kary śmierci. Tak kończy swoje wystąpienie prokurator Vic Fiesel. Ława przysięgłych, która przez 3 tygodnie przysłuchiwała się zeznaniom, 28 października 1988 roku, po zaledwie 4 godzinach obrad, wraca z werdyktem. Ed Graf jest winien śmierci swoich pasierbów. Nie jest jednak skazany na śmierć, ale na dożywocie. Przez pierwsze pół roku Eda w więzieniu odwiedza wyłącznie matka. Czasem przychodzi z 2-letnim wnukiem. Ale po jej śmierci kontakt z biologicznym synem urywa się zupełnie. I choć sprawa została zamknięta i zapadł wyrok, to nie wszyscy byli w 100% przekonani do winy ojczyma tragicznie zmarłych chłopców. Ed przez cały proces utrzymywał, że jest niewinny i nigdy, nawet po osadzeniu za kratkami, nie przyznał się do winy. O historii Joe'ego i Jasona ponownie robi się głośno w 2009 roku, 21 lat po tym, jak Ed Graf został skazany za ich morderstwo. Dziennikarz New Yorkera pisze przełomowy artykuł o Todzie Willinghamie, ojcu, który został niesłusznie skazany na karę śmierci za podłożenie ognia, w którym zmarły jego dzieci. Artykuł wywołuje w całym kraju dyskusję na temat medycyny sądowej, jak i wyroków śmierci. Adwokat skazanego, Walter Reeves, przez cały czas twierdził, że jego klient jest niewinny, a zebrane dowody nie są jednoznaczne. Miał poczucie porażki. Czuł, że nie udało się uratować życia niewinnie skazanego człowieka. Dlatego postanawia więcej nie popełnić tego błędu i angażuje się w Innocence Project, a nawet staje się jego wiceprezesem. Gdy w 2012 roku Chris Connelly zastępuje Josepha Portera, głównego biegłego w sprawie Grafa na stanowisku marszałka Straży Pożarnej, postanawia zmodernizować standardy szkoleniowe i śledcze. A nawet idzie o krok dalej, tworząc panel złożony z najlepszych naukowców w kraju, zajmujących się pożarami i chce ponownie rozważyć stare sprawy, które mogły zostać niewłaściwie rozstrzygnięte, po to, by nigdy więcej w stanie Teksas błędnie nie skazać nikogo. Dekadę wcześniej, w 1992 roku, powstał dokument, który absolutnie zrewolucjonizował dotychczasową wiedzę przeciwpożarową. Przewodnik dochodzeń w sprawie pożarów i wybuchów, w skrócie nazywany też NFPA 921. Podręcznik rozwiał wiele mitów, na których badacze opierali się przez dziesięciolecia. NFPA 921 wyraźnie zdyskredytowało też wzorce zwane potocznie skórą aligatora jako wyznaczniki podpaleń. Udowodniono, że przyspieszacze takie jak benzyna nie powodują tego rodzaju zwęgleń. Te błędne założenia, którymi od lat kierowali się śledczy, przysłużyły się do skazania tysięcy oskarżonych. Choć opinia publiczna była zachwycona nowym marszałkiem, to nie każdy pałał sympatią do nowego przełożonego. Connelly wprawdzie podwoił budżety szkoleniowe dla śledczych, zatrudnił inżyniera elektryka i analityka kryminalnego, którzy mieliby wesprzeć swoją wiedzą zespół, ale przede wszystkim zmusił swoich podwładnych do wzięcia udziału w testach sprawdzających ich wiedzę. Pomimo tego, że już niemal dekadę wcześniej została opracowana nowa Biblia, która obalała wiele przekazywanych z pokolenia na pokolenie błędnych założeń, nadal znaczna część pracowników nie stosowała się do nowych wytycznych. Dla takich śledczych nie było miejsca w zespole marszałka. Dlatego też w przeciągu niemal roku ponad 20% niekompetentnych pracowników traci pracę. Kolejnym krokiem Connelly'ego jest podjęcie współpracy z Innocence Project i obalenie niesłusznych wyroków skazujących. Jednym z pierwszych, którym postanawia przyjrzeć się nowy marszałek, jest ten Eda Grafa. I tak o sprawie dowiaduje się wiceprezes Innocence Project Walter Reeves. Mężczyzna ponownie zatrudnia tego samego eksperta od pożarów, co w sprawie Todda Willinghama, a ten już po pobieżnym sprawdzeniu dokumentów nie ma cienia złudzeń. Każdy dowód kryminalistyczny, który skazał Eda Grafa na dożywocie, był poważnie wadliwy. Nie widzi żadnych dowodów na to, że na podłogę wylano benzynę. Nie widzi też dowodów na to, że Graf pozbawił dzieci przytomności. Ekspert nazywa sprawę Grafa jednym z najbardziej nieudolnych śledztw w sprawie podpalenia, jakie kiedykolwiek widział. Walter, te dowody są równie złe, jeśli nie gorsze, niż obalone dowody w sprawie skazanego na śmierć Todda. Mówi. 27 marca 2013 roku Sąd Apelacyjny do Spraw Karnych w Teksasie uchyla wyrok i ogłasza, że Ed Graf zasługuje na nowy proces, ponieważ zeznania biegłych użyte do skazania go były błędne. Takiego obrotu spraw nie spodziewał się nikt z Edem Grafem na czele, który przez 25 lat odsiadywał wyrok dożywocia i powtarzał, że jest niewinny. Ed staje się pierwszym człowiekiem w Teksasie, którego sprawa o morderstwo z powodu podpalenia będzie ponownie rozpatrzona ze względu na postępy w nauce o pożarach. Na czele trzyosobowego składu prokuratorów staje Michael Jarrett, który jeszcze przed rozpoczęciem procesu jasno określa swoje stanowisko. Tylko dlatego, że kryminalistyka była wadliwa, nie zmienia to faktu, że w oczach prokuratorów Ed Graf był złym pracownikiem, złym mężem i złym ojcem. Człowiekiem zdolnym do zamordowania swoich adoptowanych dzieci. Mówi dziennikarzom. Za obronę odpowiada wiceprezes Innocence Project Walter Reeves i Mark Dyer, który jako młody prawnik pracował dla pierwszego zespołu obrony Eda Grafa. Kiedy tylko dowiedział się o tym, że sprawa po 25 latach ma być ponownie rozpatrzona, zadzwonił do Reevesa i zgłosił chęć pomocy. Przez wszystkie te lata sprawa śmierci chłopców nie dawała mu spokoju i czuł, że skazano niewinnego mężczyznę. Taktyka Reevesa była taka, by obronę zbudować prawie wyłącznie na dowodach naukowych, ekspertyzach i zeznaniach biegłych. Proces ostatecznie rozpoczyna się w mieście Waco 6 października 2014 roku. Jednym z pierwszych świadków wezwanym przez prokuratora jest Jenny Lily, kuzynka braci, która miała zaledwie 6 lat, gdy doszło do wypadku. Ponad 30-letnia dziś kobieta ze łzami w oczach opowiada, jak Graf bił kiedyś przy niej chłopców, ponieważ byli nieposłuszni. Kazał jej na to wszystko patrzeć, a potem rzekomo przysiąc, że nikomu o tym nie powie. Ale obrona natychmiast zaczyna przepytywać świadka, dlaczego nie zeznawała podczas pierwszego procesu i czemu o całej sprawie przypomniała sobie dopiero na miesiąc przed sprawą apelacyjną. Kobieta jednak, zalana łzami, powtarza w kółko, że dlatego, że przez całe swoje dorosłe życie próbowała o tych strasznych wydarzeniach zapomnieć. Jako następny, 26 lat później, ponownie w miejscu dla świadków staje TJ Clinch. Chudy, poważny, 37-letni agent nieruchomości wciąż ma twarz malucha, który lata wcześniej bał się odpowiadać na pytanie obrońcy. Trudno nie ulec wrażeniu, że dorosły dziś mężczyzna obwinia się za złożone przed laty zeznania. I on, nie potrafiąc powstrzymać wzruszenia, mówi, że chłopcy nie byli żadnymi piromanami. Przyznaje, że raz z braćmi bawił się zapałkami i że spowodowało to mały pożar, ale było to jednorazowe i przysięga, że nigdy nie bawili się w szopie. Miejsce mężczyzny zajmuje teraz Terry, która lata temu opowiadała o sekretnej wizycie w szopie. Jej aktualne zeznania nie brzmią jednak jak te sprzed dwóch dekad. Kobieta zaprzecza, by kiedykolwiek była w tamtym miejscu i dodaje, że pamięta, jak w dniu pożaru poszła do domu Grafów i pukała do drzwi, żeby chłopcy wyszli i pobawili się z nią, ale nikt nie odpowiadał. Pewnie Graf był wtedy zajęty zabijaniem swoich pasierbów i dlatego nie otworzył drzwi. Wtrąca prokurator, co natychmiast spotyka się ze sprzeciwem obrony. Reeves bez zwłoki sięga do raportu policyjnego i odczytuje, że zarówno TJ, jak i Terry w dniu pożaru przepytywani przez policję powiedzieli, że tego dnia nie widzieli i nie bawili się z braćmi. Ale dziś jestem pewna, że tam byłam. Wypala Terry. Jako dziecko czułam się winna, że mogłam zrobić więcej, by uratować przyjaciół. Kończy zeznanie. Obrona wiedziała, że podważenie jej słów będzie bardzo trudne. Nie chcieli też dłużej przesłuchiwać przyjaciół z dzieciństwa. Nie tylko dlatego, że po ponad dwóch dekadach świadkowie ci byli w ich oczach niewiarygodni, ale przede wszystkim dlatego, że ich odpowiedzi miały bardzo mocny ładunek emocjonalny, a było to wręcz powalające w zestawieniu z chłodem, który bił ze strony Eda Grafa. Podczas procesu Ed zachowywał nieznośny spokój. Obrońcy wiedzieli, że jego postawa w zderzeniu z dochodzącym z widowni płaczem byłej żony może nie przynieść niczego dobrego. Wysoki sądzie, czy mógłbym przeczytać list, który napisała matka skazanego tuż przed swoją śmiercią? Pyta obrońca, a sędzia udziela mu głosu. W głębi duszy adwokat ma nadzieję, że słowa ukochanej matki, która wciąż wierzyła w niewinność syna i na której pogrzeb Graf nie dostał przepustki, poruszą serca ławy przysięgłych, a przede wszystkim samego Eda. W liście matka opisuje, w jak bliskich relacjach jej syn był z pasierbami. Jak bardzo ich kochał, jak o nich dbał. Ławnicy co jakiś czas ukradkiem zerkają w stronę 60-letniego mężczyzny, którego kamienna do tej pory twarz zupełnie zmienia się na dźwięk słów ukochanej matki. I choć ten próbuje z całych sił ukryć emocje, to po policzkach nieśmiało zaczynają spływać łzy. A Ed nie może powstrzymać drżenia ust. Nie ma takiej możliwości na ziemi Bożej, żeby mój syn mógł skrzywdzić te dzieci. Ostatnie zdanie listu powoduje, że Graf skrywa twarz w dłoniach i zaczyna głośno płakać. Ale najważniejszym świadkiem dla obrony jest Doug Carpenter, światowej sławy specjalista i biegły orzekający w sprawach podpaleń. Jest jedno pytanie, które wszyscy zadajemy sobie w kółko, rozpoczyna adwokat. Czy potrafi nam pan powiedzieć, czy drzwi szopy były zamknięte, czy otwarte? Gdyby drzwi były zamknięte, ogień wygasłby z powodu braku tlenu. To prawie niemożliwe, żeby ogień mógł osiągnąć rozgorzenie tak szybko, odpowiada Carpenter. Na sali daje się słyszeć ciche szepty, a Reeves widzi zdezorientowanych ławników, którzy raz po raz spoglądają to na siebie, to na biegłego.
Rozgorzenie?
Dopytuje adwokat. Zjawisko to występuje, gdy ciepło i gaz gromadzą się, aż całe pomieszczenie lub budynek eksploduje w płomieniach. Podczas pierwszego procesu śledczy Porter, podobnie jak wielu innych, uważał, że pożar nie mógłby osiągnąć rozgorzenia w ciągu kilku minut, gdyby nie wzniecił go przyspieszacz, taki jak benzyna. Błędnie wierzono, że podpalenia palą się szybciej i są gorętsze niż pożary przypadkowe. Zaczął więc od błędnego założenia, że ponieważ szopa tak szybko rozgorzała, ktoś prawdopodobnie użył benzyny do rozpalenia ognia.
Kończy biegły.
Do obrońcy dociera, że obrana przez niego strategia może być chybiona, bo przysłuchujący się specjaliści nie mają bladego pojęcia, o czym on mówi. Używane przez niego terminy techniczne są niezrozumiałe dla ławników, a to może ich pogrążyć. Obecni na sali rozpraw z każdym kolejnym zdaniem Carpentera zaczynają z nudów wiercić się na krzesłach, a nawet ziewać. Główny obrońca nerwowo rozgląda się wokół i wie, że ławnicy będą z procesu pamiętać tylko to, co zrozumieją, jak na przykład historię o wykupieniu polisy tuż przed śmiercią dzieci. Dlatego przerywa Carpenterowi w półsłowa i postanawia rozpocząć przesłuchiwanie od początku. Dosłownie od początku, pytając, co powoduje, że ludzie umierają w pożarach. Ludzie giną w pożarach na dwa sposoby. Ze względu na zabójcze ciepło lub z powodu wdychania oparów tlenku węgla, które obezwładniają ofiary. Rozpoczyna Carpenter. Tlenek węgla pozostaje stabilny we krwi po śmierci i może dostarczyć wskazówek na temat tego, jak wybuchł pożar. Najważniejszym dowodem uniewinniającym grafa był właśnie wysoki poziom tlenku węgla we krwi chłopców. Taki poziom oznacza śmierć przez wdychanie dymu często z dala od miejsca powstania pożaru. Ludzie, którzy umierają w pobliżu ognia, ulegają poparzeniom termicznym i przestają oddychać, zanim będą mogli wdychać śmiertelną dawkę tlenku węgla. W szopie znajdowało się kilka przedmiotów, które mogły się zapalić, a następnie uwolnić duże ilości tej substancji. Sekcja zwłok chłopców wykazała, że poziom tlenku węgla we krwi wynosił 76% i 86%. Do obezwładnienia dorosłej osoby wystarczy 30%, a śmierć następuje przy 50%. Tak wysoki poziom wskazuje, że Joby i Jason zginęli z powodu oparów w ciągu minuty lub dwóch, zanim ogień zdążył ich nawet dosięgnąć. Ofiary pożarów, do których wzniecenia użyto benzyny, mają niski poziom tlenku węgla we krwi, a to dlatego, że dość szybko przestają wdychać opary i umierają z powodu ekspozycji na ciepło. Reeves omiata spojrzeniem salę. Wygląda na to, że wszyscy nie tylko nadążają nad tym, co mówi specjalista, ale nawet zaczynają być tym coraz bardziej zainteresowani. Daje więc znak Carpenterowi, by ten kontynuował. W zależności od tego, jakie materiały są spalane, może również zostać uwolniony cyjanowodór. Ten dezorientuje i obezwładnia człowieka nawet szybciej niż tlenek węgla, wyjaśnia mężczyzna. Cyjanowodór jest trudniejszy do zbadania niż tlenek węgla. Niestety, nie sprawdzano go podczas autopsji Joby'ego i Jasona Graffów. Uwalnianie cyjanowodoru jest jednak typowe w przypadku pożarów mebli tapicerowanych pianką poliuretanową. W szopie były co najmniej dwa przedmioty, składane łóżko i rozkładane krzesło, które były obite pianką poliuretanową. Gdyby chłopcy próbowali ugasić pożar krzesła lub materaca, ponieważ wiedzieli, że będą mieli kłopoty, to mogliby szybko zemdleć. Dla kontrastu, gdyby użyto benzyny, zgodnie z analizą, by osiągnąć poziom tlenku węgla znaleziony w ciałach braci, musieliby wdychać opary przez co najmniej 45 minut. Pożar został ugaszony w ciągu 15 minut od wykrycia, a po powrocie ze szkoły chłopcy byli w domu zaledwie kilka minut. Jedyną hipotezą, która ma sens, jest to, że ogień uwolnił wystarczającą ilość tlenku węgla lub cyjanowodoru, aby szybko znokautować chłopców i ich zabić. Dlatego też znaleziono ich leżących na plecach. W sali daje się słyszeć pomruki świadczące o tym, że w końcu udało się zrozumieć to, co Carpenter próbował przekazać w pierwszym zdaniu swojego oświadczenia. Jeśli pożar był przypadkowy, jak wskazują dowody, to nie było przestępstwa podpalenia, a Graff jest z definicji niewinny? Zadając to pytanie, Reeves nie patrzy na rozmówcę, a wprost na ławę przysięgłych. Tak, tak uważam, odpowiada Carpenter. Dowody toksykologiczne przedstawione przez biegłego są tak mocne, że zastępca prokuratora okręgowego po zadaniu zaledwie kilku pytań rezygnuje z dalszego przesłuchiwania eksperta. Ale przysłuchujący się temu obrońca ma niedosyt. Obawia się, że ława przysięgłych podczas narad nie będzie w stanie powtórzyć niczego z tego, co usłyszała dzisiejszego dnia. 21 października 2014 roku Do złożenia zeznań zostaje wezwana była żona oskarżonego. Claire, która ponownie wyszła za mąż, nosi teraz nazwisko Bradburn i wciąż jest nauczycielką w szkole podstawowej. Piękna, życzliwa, blond włosa kobieta z miejsca budzi zaufanie i Mark Dyer, który ma ją przesłuchiwać, będzie musiał bardzo ciężko pracować, by osiągnąć swój cel. Zademonstrować jej uprzedzenia wobec byłego męża. Kobieta rozpoczyna od nakreślenia jej relacji z Edem w czasie poprzedzającym śmierć synów. Mężczyzna miał być obsesyjnie zazdrosny i kontrolujący nie tylko chłopców, ale przede wszystkim ją. Jest pani nauczycielką, prawda? Nagle wybija ją z rytmu adwokat. Tak, odpowiada kobieta. A czy w pracy zdarzało się pani spotkać dobre dzieci, które dokonywały złych wyborów? Pyta, nie spuszczając z kobiety wzroku. Ta, lekko oszołomiona, patrzy w kierunku ławy. Proszę odpowiedzieć, ponagla adwokat. Zdarzało mi się, kobieta odpowiada niemal szeptem. A czy zdarzało się, że rodzice niegrzecznych uczniów próbowali pani wmawiać, że ich dziecko nigdy by tego nie zrobiło? Ciągnie dalej obrońca. Tak, to również się zdarzało, mówi Claire. Ale adwokat dopiero się rozgrzewa. Następnie każe kobiecie przyznać, czy to nie Ed Graff był odpowiedzialny za gotowanie, sprzątanie i zawożenie dzieci do szkoły, a także czy to nie dzięki pomocy ojczyma Jason i Joby zdecydowanie poprawili stopnie w szkole. To chyba także pani były mąż spędził kilka nocy z młodszym synem w szpitalu, gdy ten zachorował na zapalenie płuc i nie opuścił żadnego meczu piłki nożnej, w którym grali bracia. Nieprawdaż? Zdaje się, że to także on zaproponował adopcję pani synów z poprzedniego małżeństwa, kiedy ich biologiczny ojciec zrezygnował z możliwości opieki i płacenia alimentów. Czy to wszystko nie brzmi dla pani, jakby mu na nich zależało? Obrońca nie przestaje, a kobieta zdaje się być coraz bledsza i widocznie przytłoczona jego pytaniami. Wtedy do przesłuchiwania Claire przystępuje prokurator, który pyta, czy chłopcy kiedykolwiek bawili się w szopie. Kobieta natychmiast temu zaprzecza, co więcej oświadcza, że bracia nie wychodzili nawet na podwórko, ponieważ było tam sporo cierni i suchej trawy. Następnie Claire wyjawia, że małżeństwo z Edem nie należało do udanych, a na potwierdzenie tego wspomina o braku namiętności między małżonkami. I gdy prokurator oświadcza, że nie ma więcej pytań, natychmiast z miejsca wstaje Dyer i ponownie zaczyna ją punktować. Najpierw pyta Claire, czy czasami na miesiąc przed pożarem Ed nie zbudował na tym suchym i nieodwiedzanym przez chłopców podwórku boiska, na którym wspólnie spędzali czas z ojczymem grając w piłkę. Przesłuchiwana oblewa się rumieńcem i cicho przytakuje. Ale to nie koniec, bo adwokat wytyka jeszcze jedną nieścisłość. Wraca do delikatnej kwestii braku współżycia między małżonkami i pyta, czy po cesarskim cięciu kobieta miała jakieś przeciwwskazania od lekarza. A ta przyznaje, że ten zalecał wstrzemięźliwość od 6 do 8 tygodni po porodzie. Mam nieodparte wrażenie, że ze względu na pani uprzedzenia wobec męża nawet nie dopuściła pani do siebie informacji, że ten pożar jednak mógł być nieszczęśliwym wypadkiem. Tymi słowami zadowolony z siebie adwokat kończy przesłuchiwanie kobiety. Ale prokuratura trzymała asa w rękawie, a miał nim być Fernando Herrera, nowy towarzysz celi Graffa, który jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy w kwietniu tego roku zaczął wysyłać listy do prokuratora okręgowego. A w listach tych Herrera pisał, że Ed przyznał mu się do zamordowania Joby'ego i Jasona. Do sali sądowej, której okna zostały szczelnie zasłonięte, by żaden przedstawiciel mediów nie mógł zrobić zdjęcia tego kluczowego świadka, wprowadzono 38-letniego więźnia. Herrera miał długą przeszłość kryminalną naznaczoną 14 wyrokami skazującymi, w tym za kradzież, posiadanie narkotyków, jak również za podawanie fałszywych informacji funkcjonariuszom policji. Przesłuchiwany przez prokuraturę Fernando demonstruje niemal encyklopedyczną wiedzę na temat sprawy toczącej się przeciwko Edowi Grafowi. Prokurator Jared pyta mężczyznę, dlaczego zechciał podzielić się swoimi informacjami przeciw koledze z celi, a ten bez wahania odpowiada: pamiętam, że zainteresowałem się tą sprawą z powodu kobiet, które zeznawały przeciwko Grafowi, mówi Herrera, a prokurator jest wyraźnie zmieszany i nagle mu przerywa. To zdanie brzmi tak, jakby więzień czytał akta poprzedniej sprawy i Jared nie mógł pozwolić, by ktokolwiek wątpił, że wiedza Herrery na temat rzekomego morderstwa pochodzi z innych źródeł niż rozmowy między współwięźniami, bo w takim wypadku jego zeznania mogłyby być odrzucone. Herrera opowiada dalej, że Graf przyznał się do znokautowania pasierbów, związania ich i miał też zastosować specjalne techniki podpalenia, następnie zamknął drzwi na wystarczająco długo, by wyglądało to na uduszenie, a następnie ponownie otworzył je po to, by pierwsi świadkowie na miejscu zdarzenia mogli zobaczyć je w pozycji otwartej i podejrzewać, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W swoim zeznaniu Herrera używa słów i określeń, które obronie wydają się być znajome. Dlatego pierwsze pytanie, jakie adwokat Grafa zadaje świadkowi, to to, czy ma dostęp do internetu. Pytanie to nie było przypadkowe. Szczegóły, którymi dzielił się Herrera, można było znaleźć na stronie internetowej pierwszego prokuratora, Vika Feizela, ale świadek oświadcza, że swoją wiedzę czerpie jedynie z rozmów ze współosadzonym. A czy kiedykolwiek przeglądał pan akta Eda Grafa? Akta, które mężczyzna trzyma w swojej celi? Dopytuje Reeves. Nie, ponownie odpowiada Herrera. A czy za złożone dzisiejszego dnia zeznania otrzyma pan jakąś pomoc, a może ugodę od prokuratury? Nie, znów zaprzecza przesłuchiwany. A czy próbował pan już kiedyś być świadkiem prokuratury? Tak, mówi wyraźnie zmieszany mężczyzna, ale adwokat nie chce odpuścić i niemal zmusza Herrerę do wyjawienia, że w poprzednich latach dwukrotnie próbował nawiązać współpracę z oskarżycielami, ale za każdym razem odmawiano mu, ze względu na to, że nie jest więźniem średniego, a wysokiego statusu bezpieczeństwa. Osadzeni, którzy współpracują, mogą liczyć na lepsze zakwaterowanie, częstsze wizyty rodziny, jak również na lepszą pracę w więzieniu. Oskarżycielom widocznie nie podoba się, w którą stronę zmierza ta rozmowa, dlatego prokurator okręgowy prosi o głos i raz jeszcze pyta świadka, czy liczy on na jakąś nagrodę za dzisiejsze zeznanie. Chcę móc... zaczyna Herrera, po czym szybko się wycofuje i stwierdza: nie, w zamian za to nic. Mowy końcowe obrony i prokuratury są skrajnie różne. Prawnicy Grafa skupiają się głównie na dowodach naukowych i starają się podważyć wiarygodność ostatniego świadka, zwracając uwagę na ewentualne korzyści, jakie mogły wynikać z jego pomocy, jak również z faktu, że przez ostatnie 25 lat Graf za każdym razem przeczył, by był winny śmierci swoich pasierbów. Nie było też nikogo, kto widziałby, aby mężczyzna tego dnia zaciągał synów do szopy, a ze słów Herrery wynika, że Graf przewidział rewolucję w nauce dotyczącej ognia. Prokuratura obiera zupełnie inną taktykę. W swoim podsumowaniu Michael Jared odwołuje się głównie do emocjonalnych zeznań świadków. Przypomina także ławie przysięgłych, że Graf został kiedyś oskarżony przez pracodawcę o zdefraudowanie ponad 70 tysięcy dolarów. A do śmierci chłopców doszło akurat w dniu, w którym listonosz dostarczył polisę na życie pasierbów. Więc motywem nie musiały być problemy małżeńskie, a finansowe. Po około 90 minutach sędzia otrzymuje pierwszą notatkę od ławników z pytaniem, czy werdykt musi być jednogłośny. Odpowiada twierdząco, i każe kontynuować obrady tak długo, aż 12 sędziów przysięgłych będzie ze sobą zgodnych. Po kolejnej godzinie sędzia otrzymuje informację: jest 10:50 i potrzebujemy wskazówek. Po kolejnych 3 godzinach nadal nie zapada wyrok. Po ponad 6 godzinach obrad, które utknęły w martwym punkcie, postanowiono przerwać je i rozpocząć ponownie kolejnego dnia. Po 5 godzinach rozmów, rozpoczętych wcześniej rano, kiedy nic nie wskazuje na to, by ława przysięgłych miała wydać jednogłośny wyrok, Ed Graff przyznaje się do zamordowania swoich synów. Przed przyznaniem się podpisuje jeszcze ugodę z prokuraturą. Jego wcześniejszy wyrok dożywocia miał być zmieniony na 2 odrębne wyroki 60 lat, które miały przebiegać równolegle, a ponad 2 dekady spędzone w więzieniu miały już wliczać się do tego wyroku. Biorąc pod uwagę wiek Graffa, kolejne 30 kilka lat odsiadki wydawało się być równoznaczne z dożywociem, a ewentualne próby warunkowego wyjścia z pewnością byłyby torpedowane przez prokuraturę. Po podpisaniu dokumentu i ogłoszeniu go przed ławą przysięgłych, która ostatecznie nie wydała wyroku, o głos prosi Jacob Graff, niegdyś Ed III, któremu po pierwszym procesie zmieniono imię. Niech Bóg zmiłuje się nad twoją duszą, bo nikt na tej ziemi nie powinien. Ale Ed Graff zostaje zwolniony warunkowo 8 dni po przyznaniu się do winy. Mężczyzna i jego prawnicy wiedzieli, a prokurator okręgowy najwyraźniej nie wiedział, że w teksańskim prawie istnieje luka w odniesieniu do zbrodni, które miały miejsce przed 1987 rokiem. Zezwalała ona na zwolnienie warunkowe po odbyciu co najmniej 25 lat wyroku, pod warunkiem, że nie było to dożywocie. Po pierwszym procesie, ze względu na rodzaj wyroku, Graff nie mógł z niej skorzystać, ale w jego nowej ugodzie podano wyrok w wysokości 60 lat i uznano mu 25 lat odsiadki, co w zgodzie z tą luką kwalifikowało go do natychmiastowego zwolnienia. Poproszony przez media o komentarz główny obrońca oświadcza, że decyzja o przyznaniu się i podpisaniu ugody wynikała z desperacji jego klienta. Graff nie wierzył, że ława przysięgłych przedłoży naukę nad emocje i słusznie był sceptyczny. Jedna z ławniczek zdradziła, że w czasie, gdy za zamkniętymi drzwiami prokuratura wraz z sędzią i obroną podpisywała ugodę, po ponad 11 godzinach w końcu ławnicy doszli do porozumienia i chcieli ponownie skazać ojczyma Joe'ego i Jasona na dożywocie. Claire całą sprawę skomentowała następująco. Nie żałuję, ponieważ przyznał się do morderstw moich 2 małych chłopców, po tym jak przez 28 lat wyznawał swoją niewinność. Kto przyznałby się do morderstw, gdyby ich nie popełnił? Ale kierownictwo Innocence Project twierdzi jednak zupełnie inaczej. Przyznanie się domniemanego zbrodniarza do straszliwego przestępstwa w celu uzyskania lżejszego wyroku nie jest niczym niezwykłym. 10% oczyszczonych z zarzutów gwałtu i morderstwa to ci, którzy kiedyś przyznali się do winy. Graff, który jest objęty jednym z najbardziej restrykcyjnych programów monitorowania w ramach zwolnienia warunkowego, ma własne mieszkanie, własny samochód, a nawet pracę w firmie budowlanej, którą otrzymał od przyjaciela. Nadal mieszka w Teksasie i nadal niemal każdego dnia słyszę za swoimi plecami, jak ludzie zadają sobie pytanie, czy to on zabił Joe'ego i Jasona. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.